Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak już wcześniej tutaj Bogdan powiedział, żyjemy w ciekawych czasach. Ja bym powiedział, że żyjemy w trudnych czasach i będziemy żyli w coraz gorszych czasach. Boże Słowo mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, że będzie źle i będzie coraz gorzej. I to człowiek zawsze liczy na poprawę, prawda? Że epidemia się skończy, że gospodarka może będzie lepsza, że ludzie będą więcej zarabiali, że będzie się poprawiało i być może w jakichś dziedzinach będzie się poprawiało, ale w jednej dziedzinie będzie coraz gorzej. I myślę, że możemy to zaobserwować, że ten świat zmierza w taką złą stronę, tak? Że ekonomicznie może w niektórych krajach jest lepiej, prawda? Że może jest większa wolność, że są jakieś techniczne rozwiązania lepsze, prawda? Że dzisiaj możemy sobie pozwolić na rzeczy, o których naszym dziadkom się nawet nie śniło, że coś takiego może być, ale w sferze takiej tej moralnej, w sferze takiej tej duchowej świat zmierza, czy staje się coraz gorszy. I tutaj nie będzie żadnej poprawy i myślę, że możemy zobaczyć nawet w naszym kraju, jak silna presja jest na akceptowanie pewnych rzeczy, prawda, czy pewnych postaw, czy pewnych wartości, że zła już nie można nazywać po imieniu, że to może kogoś urazić, że niedługo być może za to, że przeczytamy, że pewne rzeczy są złe czy niewłaściwe, to być może będzie jakaś konsekwencja karna, tak? I tak po prostu jest. I myślę, że my jako ludzie wierzący musimy sobie od czasu do czasu przypominać i nazywać zło złem, grzech grzechem, jakby przypominać sobie, co na pewne tematy mówi Słowo Boże. Bo my jako ludzie lubimy sobie używać takich różnych zamiennych słów, żeby złagodzić pewne rzeczy, które wydają nam się zbyt ostre, zbyt mocne, że tak się nie powinno, że to już są inne czasy, ale wiecie, Biblia jest ciągle taka sama. I to, co Biblia 2-3 tysiące lat temu nazywała złem, to ciągle jest złe, nic się nie zmieniło, chociaż czasy są inne i ludzie są inni, się wydaje, ale problem człowieka pozostał ciągle ten sam. Dzisiaj przeczytam o jednej z postaci z Bożego Słowa. Myślę, że znamy chyba wszystkie postacie z Biblii, prawda? Jeśli ktoś przeczytał Boże Słowo od początku do końca, to musiał się zetknąć z każdą postacią. Znamy różne postacie, znamy wiele postaci z Bożego Słowa, znamy historię tych postaci, znamy ich życie, lubimy te wielkie postacie, podziwiamy je i są one dla nas przykładem, czerpiemy przykład z życia tych ludzi, rozpatrujemy ich życie, budujemy się tym, widzimy, jak wspaniałych rzeczy dokonali. Ale jest też wiele osób w Bożym Słowie, jest wiele postaci opisanych w Biblii, które nie są dobrym przykładem, prawda? Najbardziej słynną taką negatywną postacią jest chyba Judasz, ale są też inni ludzie, Saul, Salomon, prawda? Bileam, Korach, Demas, myślę, że Goliat, tak, są takie osoby, które, no, o których Biblia mówi, ale zbyt często jakby się nie zastanawiamy nad nimi, przechodzimy nad ich życiem, no, do porządku, pomijamy, lubimy się skupiać na tych takich ważnych, wielkich, bożych ludziach, którzy, no, są dla nas takim dobrym przykładem. Ale Biblia mówi też o tych tak zwanych złych i moglibyśmy sobie zadać pytanie, no po co te osoby w ogóle zostały opisane w Biblii, prawda? Ananiasz, Safira. Po co mamy te historie? Przecież to nie jest dla nas nic budującego. No, nie będziemy przecież brali z nich przykładu. Po co o nich mówi Boże Słowo? Ano właśnie, ku przestrodze, ku nauce, dla ostrzeżenia nas, abyśmy nie robili tego, co oni robili. Dlaczego? Bo czasami dobry przykład nie wystarczy. Czasami potrzebujemy, i Pan Bóg o tym wie, żeby zobaczyć, że grzech ma nieprzyjemne skutki, prawda? Że to, co ma czasami miły początek, kończy się bardzo tragicznie i fatalnie. I żebyśmy po prostu też wyciągnęli pewne wnioski. Jeden z jakichś takich słynnych ludzi, polityków powiedział coś takiego: tylko głupcy uczą się na własnych błędach. Ja zawsze uczyłem się na cudzych. To nie do końca jest prawdą, bo nauka na własnych błędach jest, no, myślę, ważna i czasami bezcenna, ale warto też popatrzeć na życie innych ludzi i wyciągnąć z nich wnioski. Otwórzmy sobie Księga Jozuego, 7 rozdział. Jest to historia, kiedy Izrael zdobył Jerycho i mieli zniszczyć to miasto, mieli obłożyć klątwą, mieli zabić wszystkich mieszkańców, mieli spalić cały dobytek z wyjątkiem srebra, złota, miedzi, żelaza. To miało te rzeczy, miały trafić do skarbca świątynnego, a wszystko inne miało zostać spalone, zniszczone, było obłożone klątwą i nikt nie miał prawa niczego dotknąć ani niczego wziąć. No ale jak to w życiu bywa, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma na dany temat swoje własne zdanie i mu się coś nie podoba. No i tutaj właśnie mamy taką sytuację. To, co będziemy czytali, to już jest w zasadzie sytuacja po zdobyciu Jerycha, po tym, co się stało dalej. 7 rozdział Księgi Jozuego. Czytamy Boże Słowo. Przeczytamy sobie cały ten rozdział. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim i wysłał Jozue mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet-Awen na wschód od Betel. I rzekł do nich: idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue: ach, Panie, Panie mój, Dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwróci się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz: poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, to, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin. Rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana: synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł: zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłańców, którzy pobiegli do namiotu. I oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue: jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael, spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Doliną Achor, czyli zasmucenie. Przerażająca historia, prawda? Myślę, że kiedy czytamy, jak to się skończyło, to trudno uwierzyć w to, że do tego doszło. Że tak w tak straszny, tragiczny sposób skończyła ta rodzina. Cała rodzina. Moglibyśmy powiedzieć, no, co były winne te dzieci, prawda, synowie, córki, wszystkie zwierzęta, cały majątek, wszystko zostało zniszczone. A jak się zaczęło? Bardzo niewinnie. Prawda? Bardzo niewinnie. Piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedna sztaba złota. I te trzy rzeczy doprowadziły do tak wielkiej tragedii. Moglibyśmy powiedzieć, no to Stary Testament, tam były trochę inne zasady. Tam, no wiemy o tym, mówi o tym Boże Słowo, że kto łamał zakon Mojżesza, to na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków ponosił śmierć bez miłosierdzia. Taka była zasada w Starym Zakonie. Ale po co to w ogóle mamy? Po co ta historia? Po co te wszystkie rzeczy, o których mówi Boże Słowo, zwłaszcza Stary Testament, przypomina nam tak naprawdę o jednej rzeczy, o której my dzisiaj bardzo łatwo i bardzo lekko zapominamy. Ale o czym będziemy sobie przypominać? Pan Bóg poważnie traktuje grzech. I myślę, że kiedy popatrzymy na tą historię, to zdajemy sobie sprawę, jak bardzo poważnie Pan Bóg traktuje grzech w życiu człowieka. Ja wiem, że my żyjemy dzisiaj może w trochę innej sytuacji. My żyjemy dzisiaj w innej rzeczywistości. My wiemy, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy. Ale czy to powoduje, że grzech przestaje być grzechem? Że grzech jest mniej przerażający, że grzech jest mniej niszczący. Wiecie, ludzie lubią robić sobie rankingi takich różnych rzeczy, nie wiem, są programy, gdzie możemy zobaczyć najniebezpieczniejszy zawód świata na przykład, albo najdziwniejsze zwierzęta, albo najbardziej przerażające zwierzęta, albo jeszcze jakieś inne takie mamy rankingi rzeczy takich dziwnych, osobliwych, ale chcę powiedzieć, że najbardziej przerażającą rzeczą, najbardziej odrażającą, najbardziej niszczącą jest grzech. Słowo, które troszkę zostało zapomniane, trochę wyśmiane, trochę złagodzone, trochę oswojone. Myślę, że kiedy się nad tym zastanowimy, to zobaczymy, że my sami z biegiem czasu, żyjąc w tym świecie, ten świat i to, co ten świat ze sobą niesie, powoduje, że ten świat stępia naszą wrażliwość na grzech. To, co było szokujące, nie do przyjęcia 20-30 lat temu, dzisiaj się już trochę z tym oswoiliśmy, prawda? Już nas pewne rzeczy tak mocno nie rażą, już nas tak bardzo nie oburzają, już stają się dla nas powoli coraz bardziej, w cudzysłowie, normalne. Nie zauważyliście tego? Że siłą się próbuje na nas wymusić akceptację dla pewnych rzeczy. I wielu ludzi dla świętego spokoju macha ręką i nie reaguje. Zobaczmy, jak Pan Bóg zareagował. Wspominałem już Ananiasza Safirę, prawda? Myślę, że gdyby Bóg dzisiaj reagował w taki sposób, to nie wiem, czy ktokolwiek z nas jeszcze by tutaj był. Mnie na pewno by tutaj nie było. Jakże łatwo czasami jest nam zaakceptować coś, czego Biblia nie akceptuje, czego Bóg nie akceptuje. Bóg dał nam możliwość rozprawiania się z grzechem, wyznawania tego grzechu, ale czy to nie sprawia, że zaczynamy w jakiś taki lekki sposób podchodzić do tego? Oceńmy to sami w swoim własnym życiu. Czy nasza wrażliwość, nasza chrześcijańska wrażliwość na grzech w naszym własnym życiu jest taka sama jak ileś lat temu? Co zrobił Achan? Popatrzmy na tą całą sytuację. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński i 200 sykli srebra, jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem. Są one zakopane ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Zobaczyłem, zapragnąłem i zabrałem i schowałem. Wiecie, i to się dokonuje, to jest pewien taki schemat, który się dokonuje w życiu człowieka. Myślę, że znamy doskonale ten proces. Każdy z nas ma rzeczy, których jeśli zobaczy, to zapragnie, prawda? Nawet nie widzimy, ale wyobrażamy sobie i każdy z nas w jakiejś dziedzinie swojego życia ma taką podatność, jaką miał tutaj Achan na te takie, można powiedzieć, no, materialne rzeczy, prawda? To była jego słaba strona. Diabeł znał tą stronę. Diabeł zna również twoją i moją słabą stronę. On wie, z czym może do ciebie podejść, czego ty pragniesz w swoim życiu. On je po prostu, te rzeczy zabrał. Można powiedzieć, leżały sobie. Były niczyje. Ci ludzie, którzy, do których te rzeczy należały, zostali zabici. Podobało mu się i to wziął. I wiecie, ta historia pokazuje no, różne jakby aspekty tego jego grzechu, ale chciałbym się odnieść do kilku. Czy to, co on zrobił, to była jego prywatna sprawa? Czy grzech Achana był jego prywatną sprawą? Wiecie, co Pan Bóg powiedział? W 11 wersecie czytamy taką dziwną rzecz. Bóg powiedział: Izrael zgrzeszył. Kto zgrzeszył? Przecież Bóg wiedział, że to Achan zgrzeszył. A powiedział: Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili, włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Co się stało? Zgrzeszył Achan, ale jego grzech, jakby skutki jego grzechu, konsekwencje tego grzechu rozciągnęły się na cały naród. Grzech nigdy nie jest moją prywatną sprawą. Grzech nigdy nie dotyka tylko i wyłącznie mnie. Mój grzech dotyka tych, którzy są wokół mnie. Kiedy wyruszyło około 3000 mężów, uciekli. I 36 mężów zostało zabitych. Stopniało serce ludu, stało się jak woda. Grzech zaczyna swoje działanie. Grzech zaczyna swoje niszczące działanie w tym narodzie. Grzech Achana dotknął całego narodu. To nie była jego prywatna sprawa. Bóg powiedział: naruszyli moje przymierze. Dotyczyło całego narodu. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili, włączyli. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Przerażająca rzecz, prawda? Ale taki jest grzech. Dlatego Boże Słowo mówi coś takiego, że to właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. I bardzo często, kiedy Biblia pisze o grzechu, jednocześnie pisze o śmierci. O te dwie rzeczy stoją obok siebie. Śmierć, grzech są jakby tożsame. Boże Słowo nigdzie nie stara się złagodzić wymowy grzechu. Nigdzie nie stara się pokazać, że to jest takie, wiecie, takie mało ważne, takie mało nic nieznaczące. I wiecie, Bóg tutaj mówi bardzo konkretnie, bardzo jasno. I to, co możemy zobaczyć dalej, to to, że Pan Bóg nie tylko stawia diagnozę, nie tylko mówi, że stało się coś złego, coś niesłychanie złego. Myślę, że Achan, w tym, kiedy to robił, on nie zdawał sobie sprawy do końca, jak wielkie konsekwencje to będzie miało dla niego, dla jego rodziny i dla całego narodu. On nie zdawał sobie z tego sprawy. On tego nie wiedział pewnie do końca, ale to nie zmieniało rzeczy, że jego postępek okazał się tak straszny w konsekwencji. Pan Bóg przychodzi i jakby też Boże Słowo mówi, że Bóg nie pozostaje obojętny wobec grzechu. Bóg reaguje na grzech. Bóg grzech jakby wyzwala Boży gniew. I Bóg musi zareagować na grzech. I Bóg nie tylko jakby stawia diagnozę, ale pokazuje też sposób wyjścia, sposób rozwiązania tego grzechu. I czytamy, że przyszedł Pan i powiedział do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Jozue, starsi Izraela, leżeli w pokucie przed Bogiem. Oni nie wiedzieli w ogóle, co się stało. Zobaczmy, jak wielką dezorientację to wprowadziło. Jozue był kompletnie zbity z tropu. Przed chwilą tak wielkie zwycięstwo. Mury Jerycha runęły, miasto, którego nie byliby w stanie sami zdobyć. Zdobyli to miasto, a tutaj można powiedzieć jakaś malutka wioska, jakaś osada doznali tak wielkiej klęski z powodu, jeszcze raz to podkreślam, z powodu grzechu, ukrytego grzechu jednego człowieka. Wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Można powiedzieć tak, że samo leżenie przed Bogiem nie wystarczy. Samo rozdzieranie szat nie wystarczy. Trzeba coś zrobić. Trzeba podjąć działanie, trzeba wstać i zacząć działać. Trzeba, tak jak jest tutaj napisane, jakie jest Boże rozwiązanie w tej sytuacji? Co trzeba zrobić? Dopóki nie usuniecie spośród tego, co jest, spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą, nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół. Bożym rozwiązaniem, jedynym rozwiązaniem, jeśli chodzi o grzech, jest usunięcie tego. Nie ma innej możliwości. Nie ma innego sposobu. Grzech musi zostać usunięty. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. I zobaczmy, że Bóg też jakby nie wymierzył kary od razu. Widzimy tu pewien proces. Widzimy, że został dany czas. Ja nie wiem, wiecie, co by się stało, gdyby Achan od razu zareagował. On wiedział, co się dzieje, on widział, on obserwował. On był cały czas jakby bacznym obserwatorem tego. Ale zobaczmy, że on czekał do samego końca, liczył na to, że mu się uda, prawda? To, czego mi brakuje w tej historii, to takiego upamiętania, kiedy on zdał sobie sprawę z tego, do czego doprowadził jego grzech. Nie upamiętał się, nie wyznał, nie przyznał się do tego, nie stanął przed Bogiem, nie było pokuty. I myślę, że to nie tyle ten jego grzech, ile brak upamiętania i pokuty doprowadziły do jego śmierci. Kiedy zobaczymy, widzimy, że to losowanie, ono trwało dosyć długo, tak? Najpierw musiał być wylosowane plemię, później ród, później rodzina, później znowu ci mężowie, którzy byli w tej rodzinie, a Achan cały czas zwlekał, cały czas się ukrywał, cały czas udawał, że nic się nie stało. I czytając tą historię, widzimy, możemy zobaczyć Pana Boga, który jest bardzo stanowczy wobec grzechu, ale jednocześnie daje czas na to, żeby się człowiek upamiętał. Jest Boża ocena, jest Boży osąd, ale winowajca dostaje jakby czas na to, żeby naprawił to zło. I w drugim liście Piotra czytamy coś takiego: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem kogo? Was, nas, ciebie i mnie, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg okazuje cierpliwość. Bóg jest naprawdę cierpliwy. I powiem tak, że Bóg jest bardziej cierpliwy w stosunku do mnie od czasu, kiedy się nawróciłem, niż w czasie, kiedy nie byłem nawrócony. Tak mi się wydaje, że Bóg o wiele większą cierpliwość musiał mieć od tego czasu w stosunku do mnie. Dalej w tym samym liście Piotr pisze: a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. To jest coś, co jest dla nas taką szansą ratunku, że mamy czas na to, aby przyjść do Boga i się upamiętać. W objawieniu Jana czytamy, w jednym z listów Jan pisze: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Bogu nie zależy na śmierci grzesznika. Tak mówi Boże Słowo. Nie mam upodobania w śmierci grzesznika, mówi Pan. Ale Bóg chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. No przecież o tym mówi nasza Biblia, prawda? Czytając Stary Testament, możemy odnieść wrażenie, że Bóg jest okrutny, że jest bezwzględny, że... Ale wiecie, wydaje mi się, że każdy człowiek dostawał szansę na to, żeby się upamiętać. Ktokolwiek to był. Zaczynając od Kaina, kończąc na Judaszu i innych ludziach. Mieli szansę, mieli czas na to, żeby się upamiętać. Taki jest Bóg. Te fragmenty, które czytaliśmy o Bożej cierpliwości, mówią o tym, że Bóg ostrzega i zawsze daje czas na upamiętanie. Pamiętamy tą niewiastę Izabel z objawienia Jana. Też czytamy, prawda? Mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Zobaczmy, jakie straszne życie, straszne świadectwo, i to się dzieje w zborze, ale dalej Pan Bóg mówi: i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Bóg zawsze daje czas grzesznikowi. Ostrzega i daje czas na upamiętanie. Achan też miał czas. Też miał czas na to, ale wiecie, on myślał, że się uda. On myślał, że się uda, że Bóg nie zauważy, że machnie ręką, że być może w jakiś sposób tam zapomni albo jeszcze coś takiego się stanie. Wiecie, co na ten temat mówi Boże Słowo? W liście do Galacjan jest napisane, że co człowiek sieje, to będzie żął. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to będzie żął. Achan zebrał to, co zasiał. Nie chciał się upamiętać i skończył tak, jak skończył. Wiecie, myślę, że być może niektórzy z nas znaleźli się w takiej sytuacji jak Achan, że coś zobaczyłem, czegoś zapragnąłem. Może coś wziąłem, może coś ukryłem, to nawet w obrębie swojego namiotu. Może jest fajnie, może nikt o tym nie wie, ale wiecie, to jest diabelskie kłamstwo. Możemy coś ukryć przed ludźmi, ale nigdy niczego nie możemy ukryć przed Bogiem. I Boże Słowo mówi, że prawda zawsze wychodzi na jaw. Tak po prostu już jest. Być może gdzieś w obrębie naszego namiotu jest coś, co jest obłożone klątwą. Może nikt o tym nie wie. Wiecie, chyba nawet rodzina Achana nie wiedziała, co znajdowało się w tym namiocie. Zostało dobrze ukryte, sprytnie ukryte, zakopane. Wiecie, jest wiele miejsc, gdzie jesteśmy dzisiaj w stanie ukryć różne rzeczy przed ludźmi, czym nie ma tam czegoś. W obrębie naszego namiotu, tak jak tutaj czytamy, co narusza nasze przymierze z Bogiem, co sprawia, że Panu Bogu to się nie podoba. Myślę, że Achan miał czas, aby pozbyć się tego wszystkiego w sposób bezpieczny dla siebie i dla swojej rodziny. Tak mi się wydaje, że gdyby on się upamiętał, gdyby wyznał, gdyby się ukorzył, ta historia inaczej by się skończyła. Nie zrobił tego. Myślał, że się uda, ale się nie udało. Wiecie dlaczego? Bo nigdy się nie udaje. Jego grzech dotknął nie tylko jego. Uderzył w jego najbliższych, uderzył w cały naród. I chcę powiedzieć to, co powiedziałem na początku. Taki jest grzech. Taki jest grzech. Sieje zniszczenie wokół. Jak odbezpieczony granat, jak bomba atomowa. Skaża wszystko dookoła. I tak jak już powiedziałem, żyjemy w trudnych czasach. Żyjemy i będziemy żyli w coraz gorszych czasach. I musimy jakby być przygotowani na to i wyczuleni, abyśmy nie lekceważyli grzechu. Zwłaszcza grzechu w swoim własnym życiu. Mamy dzisiaj wspaniałe narzędzie do tego, aby ten grzech usunąć ze swojego życia. Mamy krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale niech to nie będzie powodem dla nas, abyśmy lekceważyli grzech, abyśmy go traktowali w sposób taki lekki, łagodny, lekceważący. Bóg nigdy nie lekceważył grzechu i Bóg nigdy nie będzie lekceważył grzechu, chociażby dlatego, że Jego Syn zapłacił za nasz grzech ogromną cenę. Nasz grzech został nam przebaczony za cenę krwi Bożego Syna. Nie lekceważmy. Cokolwiek to jest. Czasami może wydawać się, że to jest drobna rzecz, że to jest błaha rzecz. Achan też tak myślał, że to jest drobna rzecz. Przy tym bogactwie, które tam zostało zniszczone, przy tylu wspaniałych rzeczach, ten jeden babiloński płaszcz i kilka sztabek srebra i złota, to było naprawdę bardzo niewiele. Ale kosztowało go to bardzo, bardzo dużo. Nie lekceważ grzechu. Usuń to, co jest złe ze swojego życia, cokolwiek to jest, póki jest jeszcze czas. Bóg daje nam czas, tak jak już czytałem wcześniej, abyśmy cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Bóg okazuje cierpliwość względem nas, względem mnie, względem nas, ale przychodzi też do nas i mówi, i napomina, i wskazuje konkretne rzeczy. Tak jak tutaj, nazwał rzecz po imieniu. Zabrał, ukradł, ukrył. I tak samo przychodzi do twojego i do mojego życia i nazywa rzeczy po imieniu. Wierzę, że tak jest. I Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie, abyśmy coś z tym zrobili. Nie lekceważmy Bożego Słowa. Amen. Powstańmy do modlitwy.